Radio Kraków Kultura.
I jesteśmy już w pierwszej rozmowie, tak się tłoczno zrobiło w studiu. Z nami jest Paweł Chmielewski, perkusista, absolwent tutejszej Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry państwu.
I Sebastian Najder, gitarzysta, właściwie przede wszystkim gitarzysta, ale też pasjonat tego instrumentu i tą pasją zarażający, Sebastian Najder. Dzień dobry.
Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Witam cię, Krzysztofie.
Tak się składa, że obaj uczucie instrumentu i pomyślałem, że właśnie spróbuję spotkać tutaj w studiu osoby, które uczą w szkole publicznej i prywatnie, tak żeby trochę spotkać te dwie perspektywy. I tak, Paweł, ty uczysz w dwóch szkołach?
Tak, dokładnie. Ja uczę w szkole muzycznej pierwszego stopnia w Suchej Beskidzkiej i w publicznej szkole muzycznej pierwszego stopnia w Gdowie.
Sebastian, ty z kolei uczysz w swojej własnej szkole.
Tak, już teraz w swojej własnej. Rok wcześniej uczyłem w szkole w Żywcu, w szkole muzyki rozrywkowej. No a teraz od kwietnia już działa moja własna szkoła.
A, czyli to w ogóle świeża zmiana.
To znaczy, uczę od dawna, a w końcu niedawno udało się to wszystko sformalizować w jedną formę.
To jak, właśnie, zacznijmy od tego, jak długo uczycie?
Ja uczę 8 lat.
Wow.
No to kawał stażu.
To już kawał stażu. Ty, Sebastian?
5. Myślę, że można...
Mhm. Tak, to też jest dużo.
Też dobry dystans, tak. Także jak państwo słyszą, odpowiedni goście na odpowiednich krzesłach. Pomyślałem, że dzisiaj nie jest łatwo się zdecydować, co zrobić z zainteresowaniem swojego dziecka, jeśli już zaczyna przejawiać właśnie zainteresowania muzyką i może nauką gry na instrumencie. Nie jest łatwo, dlatego że może właśnie za dużo jest tych dróg, które można wybrać. I zastanawiam się, jakie wy mielibyście rady dla kogoś, kto właśnie chciałby swoje dziecko skierować w tę stronę. Na razie jeszcze nie wchodząc w szczegóły, czy to częściej rodzice przejawiają te zainteresowania, czy dzieci, bo myślę, że to jest też temat, ale jak słucha nas ktoś, kto właśnie ma takie muzykalne dziecko w domu i chciałby, żeby nauczyło się grać na instrumencie i może niekoniecznie od razu zostało muzykiem, ale na przykład w ogóle zdobyło ten zestaw umiejętności, który właśnie może dać znacznie więcej niż znajomość muzyki. O to też będę dopytywał. Jakie byłyby wasze porady? Gdzie się kierować? Sebastian.
To znaczy, moje podejście jest jakby takie, że raczej to uczniowie przejawiają te zainteresowania. Rzadko mi się zdarza, że to są rodzice. I gdzie prowadzić? No, tak naprawdę pierwsze spotkanie to jest takie zapoznawcze spotkanie. I w międzyczasie, jak pracujemy z tym uczniem, to wychodzą te naturalne predyspozycje, w które chcielibyśmy zmierzać. No nie? I tutaj już można wyjść do pewnych... Bo nie czarujmy się, nikt na początku nie chce znać teorii muzyki, nut i tak dalej, tylko po prostu chce grać, prawda? I uczymy się tych pierwszych numerów i wychodzą jakby to, gdzie naturalnie tego ucznia ciągną te umiejętności. No nie w sensie nie umiejętności, tylko to, co on chce robić, to nie? Co go cieszy, co sprawia mu radość.
Czy to jest istotne, żeby uczyć na tym materiale, które to dziecko interesuje, czy materiał powinien być taki, który pomaga uczyć?
Wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby to był materiał, który interesuje ucznia.
Który cieszy po prostu.
Tak, który sam, i wtedy sam ten materiał ciągnie go do tego, aby on się chciał sam rozwijać, no nie? To żeby ta zajawka się sama rozwijała.
Czyli próbujesz wybadać, jakie są zainteresowania u tego ucznia, żeby w tę stronę też pójść.
Dokładnie. O ile oczywiście wiek na to pozwala, ale z drugiej strony też niekoniecznie musi to być wartość merytoryczna tej muzyki, ale po prostu coś, co widać, że sprawia radość, no nie? W graniu.
Paweł, u ciebie jak to jest?
Znaczy, ja mam dosyć podobne podejście, natomiast też... Wydaje mi się, że oprócz tego, że wiadomo, że super by było, żeby dziecko grało to, co mu się podoba, bo wtedy będzie w to najbardziej zaangażowane. No to też jednak musimy dostosowywać ten program do tego, co chcemy osiągnąć. Nie zawsze te utwory popularne, które dziecko zna, pozwalają nam osiągnąć te umiejętności, więc musimy to jakoś po prostu łączyć tak, żeby z jednej strony ono chciało grać i żeby mu to sprawiało przyjemność, ale też żeby się rozwijało, prawda?
Kompromis.
I też żeby poznawało nowe jakieś utwory czy gatunki muzyczne, których na co dzień no nie słucha, nie? Tak jak na przykład muzyka klasyczna, nawet jakieś aranżacje dawnych utworów na instrumenty perkusyjne, no bo wiadomo, że instrumentów perkusyjnych typu melodycznych w baroku na przykład nie było, prawda? A dzisiaj aranżujemy te kompozycje też na te instrumenty.
Czyli edukacja kulturalna obok artystycznej właściwie tutaj
tak,
idzie,
tak.
Idzie w parze. Kiedy się decydować na szkołę muzyczną?
Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę...
To się wydaje takie, od razu dopowiem, to się wydaje dość duże zobowiązanie, prawda? Takie dość całościowe.
Jest to duże zobowiązanie, bo właśnie oprócz tego, że uczymy się gry na instrumencie 2 razy w tygodniu, no to też właśnie, tak jak już było to wspomniane, są zajęcia teoretyczne. Uczymy się teorii, ale też tej teorii uczymy się zazwyczaj w taki sposób dosyć przyjemny dla dziecka, bo często to tak naprawdę jest nauka poprzez zabawę. Naprawdę panie, które i panowie, którzy prowadzą zajęcia teoretyczne, dwoją się i troją, żeby zainteresować to dziecko tym materiałem i naprawdę wydaje mi się, że dla wielu dzieci to może być fajna przygoda i odskocznia od tego, co mają gdzieś na co dzień.
A jak jest z twoimi doświadczeniami a propos tego tej pasji u dziecka? Czy łatwo ją dostrzec? Czy miewasz czasem takie wrażenie, że może to jest ambicja taka przetransferowana z rodzica na dziecko?
No jest i tak, i tak. Mam wielu uczniów, którzy sami chcą grać, którzy mają tą pasję i chcą się rozwijać i z przyjemnością ćwiczą, bo to też trzeba powiedzieć, że żeby się nauczyć grać na instrumencie i to niezależnie, czy się jest w szkole publicznej, czy uczy się prywatnie, no to jednak trzeba ćwiczyć, oprócz tego, że się chodzi na lekcje. Więc no, jest wielu takich, którzy to rozumieją i chcą. No ale wiadomo, zdarzają się też tacy, którzy po prostu przychodzą na lekcje, żeby sobie pograć, spędzić miło czas. I to też jest okej, bo to też ich rozwija tak naprawdę. I tak naprawdę zależnie od tego, co później chcemy osiągnąć. Wiadomo, to dziecko, nie każdy będzie muzykiem, ale to też nie o to chodzi, prawda? Mhm.
A jak wyglądają te pierwsze spotkania z uczniami? Po jakim czasie mniej więcej jesteście w stanie ocenić, czy to zainteresowanie jest właśnie takie autentyczne, czy to jest zainteresowanie, które rokuje właśnie tym, by kontynuować tę naukę, czy może jest taką tymczasową zajawką i ten entuzjazm gaśnie. A może to zależy też trochę od was, czy da się to zainteresowanie, ten ogień podtrzymywać. Sebastian.
To znaczy, to wydaje mi się, że najbardziej to wychodzi po prostu po kilku lekcjach i zauważamy, czy na ile to dziecko, czy uczeń po prostu pracuje w domu. I tutaj bardzo dużo tego wychodzi, no nie? Mhm, tak. I po kilku lekcjach już możemy stwierdzić, na ile jest tego zaangażowania, bo tak naprawdę my możemy pracować na tej lekcji bardzo zaangażowani, a jednak wraca uczeń do domu i tego instrumentu nie tyka. Więc wydaje mi się, że tutaj to jest największy wyznacznik tego zaangażowania, no nie? Na ile tej pracy wkłada w domu, w pracę nad tym instrumentem.
Paweł?
Tak, ja bym się tutaj zgodził. Też z mojego doświadczenia wiem, że to często jest, są pewne okresy, że na przykład na początku jest duże zainteresowanie, później jest spadek, później no jak jakoś tam tego ucznia zmotywujemy, no to jest znowu większe to zainteresowanie. Też ważna jest współpraca z rodzicem, żeby ten rodzic też jednak to dziecko przypilnował i faktycznie, no ja ostatnio moim uczniom mówię, że naprawdę super by było, jakby w pierwszej klasie zaczynali ćwiczyć 15 minut codziennie i co rok wyżej zwiększali ten czas o 5 minut. I wtedy naprawdę nie byłoby w ogóle problemów z ich rozwojem. Ważna jest tutaj systematyczność i tyle tak naprawdę. To
się nie wydają wysokie wymagania 15 minut dziennie. Ale tak, no wiem jak...
Systematyka jest najtrudniejsza w tym wszystkim.
Dokładnie, systematycznie i codziennie to już jednak
to już jest
dużo,
tak.
Myślę, wyzwanie. To trzeba powiedzieć, że to jest wyzwanie, ale jeśli ktoś chce grać i chce to robić z przyjemnością, no to wydaje się być to koniecznością po prostu. Bo bez tego no, nie będzie się rozwijał i sam się będzie denerwował, że no, cały czas gra na jakimś określonym poziomie i nie jest w stanie wyjść wyżej, prawda?
W dodatku, jeżeli chodzi o korelację uczeń-rodzic, ja też mam taką trochę metodę, znaczy trochę, to jest jakby moje główne założenie, że okej, uczymy się instrumentu, ale z czasem, jak te umiejętności się rozwijają i już możemy zainicjować ten proces, to staram się tworzyć z tych uczniów zespoły. Bo uważam, że nie ma jakby większego, bardziej nie wzrasta świadomość muzyczna, jak przy wspólnym graniu, jak przy poznawaniu, jak tą muzykę się tworzy. I robimy rotacje, wskakujemy na perkusję, na bas i próbujemy ugryźć granie z każdej strony po troszkę. Mimo, że na przykład ktoś jest głównie gitarzystą albo wokalistą, ale w całym tym procesie piękne jest, jak uda mi się zaangażować rodzica w granie wspólne, bo wtedy nie ma nic lepszego, jak oni sobie razem w domu grają. I tak mi się udało już stworzyć trzy zespoły takie rodzinne. I rodzeństwo jest tam zaangażowane i często rodzic. I to jest mega sprawa, bo oni się sami napędzają, sami w domu grają. Mega, mega, mega sprawa.
No pojawia się naturalna wtedy okazja do tego, by poćwiczyć rzeczywiście, by te 15 minut dziennie się pojawiało bardziej może swobodnie i nie ma domowników może poza pojedynczymi domownikami, którzy nie zdecydowali się wejść do zespołu, którym to ćwiczenie w domu może przeszkadzać, bo to też jest taki aspekt, o którym łatwo zapomnieć, decydując się na naukę instrumentu, że ten instrument przychodzi do domu, te próby przychodzą do domu. No i przy takich skrzypcach to może być bolesne na przykład. Przy perkusji może być po prostu głośne, nie? Że to są jeszcze takie naturalne konsekwencje tej decyzji.
No plus jest taki, że perkusję można elektryczną jeszcze kupić. Niestety instrumentu...
No właśnie, ale czy to jest dobry pomysł? Czy to jest dobry pomysł? Perkusja, pady i słuchawki?
Myślę, że wszystko jest lepszym...
Dla początkującego?
Myślę, że wszystko jest lepszym pomysłem od nieposiadania niczego. Ja zawsze polecam na początek, żeby dziecko sobie kupiło właśnie pad perkusyjny, nawet taki nie elektroniczny, tylko po prostu pad perkusyjny, na którym sobie będzie ćwiczyło wprawki i ćwiczenia, te, które dostaje. Później wiadomo, albo może państwo nie wiedzą, że w szkole muzycznej na perkusji to nie jest tylko gra na zestawie perkusyjnym, takim rozumianym stricte rozrywkowym, tylko też to są właśnie instrumenty takie jak ksylofon, kotły, wibrafon, marimba, także jest tego naprawdę dużo i one sukcesywnie są wprowadzane po kolei w cyklu kształcenia. Natomiast, no właśnie, zaczynamy od tego pada, bo tutaj robimy najwięcej, jeśli chodzi o technikę, a dziecko może też ćwiczyć w szkole, w sali, kiedy nie odbywają się tam zajęcia. W niektórych szkołach też są dwie sale, w jednej są lekcje, w drugiej można ćwiczyć. Także jest tych możliwości sporo. No i też sukcesywnie, wiadomo, można te instrumenty do domu kupować, no bo to też z mojego doświadczenia wiem, że No jednak jak ten instrument w domu jest, to ta praca po prostu jest lepsza, bo jest łatwiejszy dostęp do tego, żeby właśnie pójść na 15 minut te przysłowiowe i poćwiczyć.
Jak jest pod ręką, albo nawet można się dokładnie o niego potknąć. W...
tak.
Wtedy już niechcący zagrać.
No. A główna zaleta tego elektryka jest taka, że no można na przykład w bloku pograć, nie? No bo akustyczna perkusja to już trochę nie przejdzie, nie?
Tak. No ja na przykład miałem to szczęście, że miałem wyrozumiałych sąsiadów, jak chodziłem do szkoły muzycznej i miałem perkusję akustyczną w domu.
A to stare budownictwo jeszcze, nie?
Tak. Natomiast też wiem, że o ile faktycznie pady te elektroniczne nie wydają dźwięku stricte, to jednak stukanie słychać, zwłaszcza stukanie stopy. Czyli,
jeszcze jak bijak jest to.
Dokładnie, więc wiadomo, jest to cichsze, ale nadal to słychać, bo to po prostu się przenosi, drgania się przenoszą po prostu po ścianach i po stropach.
Był parę lat temu ten słynny wyrok sądu pierwszej instancji zakazujący skrzypaczce chyba, czy pianistce, nie pamiętam teraz.
Chyba pianiście, to chyba chodziło o pianistę, tak mi się wydaje.
Było, nie wiem, właśnie zakazywał gry w ćwiczenia w domu, właśnie jako uciążliwego dla sąsiadów, którzy zdecydowali się pójść z tym do sądu i nie pamiętam, jaki to miało dalszy ciąg w odwołaniu, w apelacji, ale no tak, to może rzeczywiście wpływać na całą społeczność, w której żyjemy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy. Sebastian Najder, gitarzysta i nauczyciel gry na tym instrumencie, i Paweł Chmielewski, także nauczyciel, ale perkusista i gry na tym, na tych instrumentach i właściwie na tych gitarach, bo to jest też mnogość przecież instrumentów, których można uczyć. A i u Sebastiana wychodzi na to, że to nie tylko gitara.
Też wokal, no i ogólnie instrumenty strunowe. Nie skrzypce, nie te klasyczne, tylko te właśnie bas, gitary wszelkiego rodzaju.
I perkusja w sumie też, tak? Mm-hmm. W tych sytuacjach zespołowych. No właśnie, to teraz trochę już wiemy, z czym się to wiąże, ta decyzja. O tym rozmawialiśmy przed przerwą. To spróbujmy powiedzieć jeszcze o tym, jakie to przynosi korzyści. Poza tymi oczywistymi, tak, że dziecko posiądzie tę umiejętność gry na wybranym instrumencie. I może do tego za chwilę wrócimy jeszcze, czy tym wyborem jakoś łatwo warto kierować, czy go warto jakoś inspirować. Ale co to może przynieść w takim rozwoju dziecka poza tą jakby pierwszą umiejętnością, że będę umiał grać?
Taką fundamentalną, wydaje mi się, kwestią są te zdolności kognitywne, prawda? Czyli zdolność poznawania świata, zdolność zapamiętywania, uczenia się. Wydaje mi się, że to jest taka jedna z podstawowych kwestii, która tutaj wchodzi w grę. Jest, gra na instrumencie jest bardzo rozwijająca pod wieloma kątami. Zdolność. Wydaje mi się, że drugą najważniejszą rzeczą jest to wyrażanie siebie, kiedy już ten uczeń jest troszeczkę starszy, kiedy już wie, czego chce. Często to są troszeczkę inni ludzie, prawda? Którzy mają troszeczkę inne spojrzenie na świat. Już tak zauważyłem wśród młodzieży, no nie? Jak już wychodzą z nich te subkultury i tak dalej. To jest bardzo potrzebna sprawa, no nie? Bo często te osoby czują się troszeczkę outsiderami, a tutaj znajdują to zrozumienie, no nie? Że to nie jest tylko muzyka dla muzyki, tylko coś już przekazuje, prawda? Więc to jest, wydaje mi się, bardzo ważna kwestia w takim okresie dorastania.
Tożsamościowa.
Tak. Poza tym to też jakby to zjawisko synestezji, no nie? Łączenia zmysłów, czyli na przykład często mówi się, są ludzie, którzy bardzo matematycznie rozumieją muzykę, a są ludzie, którzy na przykład widzą dźwięk kolorami, no nie? I często się mówi, że dodaje się do skali jakiś dźwięk i ona nadaje tego koloru, no nie? Więc to nie jest tak przypadkowe i tutaj też jest tak często, że łączymy te zmysły, no nie? Trenujemy je w różny sposób i to wszystko jest zależne właśnie, to jest ważne w nauczaniu indywidualnym, no nie? Że to indywidualne podejście jest potrzebne, dlatego że każdy widzi to troszeczkę inaczej, no nie? I do każdego czasem to jest bardzo prosta droga, a czasem trzeba troszeczkę z tym uczniem pobyć, żeby wiedzieć, jak do niego dotrzeć, no nie? I tutaj ta kwestia jest, wydaje mi się, bardzo istotna.
Paweł, u ciebie to poza tą umiejętnością gry na instrumencie, to na pewno będzie też ta kwestia teoretyczna, że dziecko będzie lepiej rozumiało muzykę od takiej, powiedzmy, analitycznej strony. Co jeszcze?
Tak, znaczy od analitycznej to może nie na tym podstawowym stopniu no tak. Nauki, natomiast później, jeśli ktoś się zdecyduje, żeby się kształcić dalej, to jak najbardziej. No, wydaje mi się, że nawet właśnie jeśli to dziecko później nie idzie dalej w muzykę, to nabiera umiejętności dzisiaj bardzo ocenionych na rynku pracy, takich jak dobra organizacja czasu, ponieważ no, są szkoły muzyczne ogólnokształcące, gdzie zajęcia te takie typu polski, matematyka są łączone z zajęciami muzycznymi. One są wtedy w jednym bloku od rana do wczesnego popołudnia. Później tylko jest właśnie lekcja instrumentu, ale jednak większość szkół to są szkoły popołudniowe, gdzie dziecko uczęszcza do normalnej szkoły podstawowej, a właśnie popołudniami do szkoły muzycznej. No i połączenie tych dwóch szkół.
I jeszcze 15 minut w domu, pamiętajmy.
Jeszcze 15 minut w domu, w pierwszej klasie, tak? Plus 5 co roku. Naprawdę jest wyzwaniem. Z doświadczenia wiem, że nie tylko dla dziecka, ale też dla rodziców. A jak jeszcze jest tych dzieci, które chodzą do szkoły muzycznej więcej niż jedno, to tym bardziej. Ale to też jest super, jak chodzi więcej niż jedno, bo to właśnie to, co ty mówiłeś, później te dzieci tworzą ze sobą zespoły i to jest po prostu świetne, bo oni sami ze sobą muzykują. Czy to właśnie przy okazji świąt, czy na jakichś koncertach szkolnych też są występy właśnie rodzeństw i to naprawdę jest wspaniałe. Natomiast no właśnie, dobra organizacja czasu, też taki rozwój ogólny, nie pamiętam teraz dokładnie, ale były badania, które mówiły, że właśnie mózg osoby, która uczy się na instrumencie, rozwija się no inaczej, bardziej niż osoby, która tego nie robi, więc myślę, że po prostu warto.
No i matematyka, prawda? To jest też taki element chyba, o którym mało kto myśli, ale w muzyce jest jednak sporo liczenia.
Tak.
I to uruchamia też tę półkulę odpowiedzialną za ścisłe sprawy i de facto może też pomóc dzieciom w naukach ścisłych poprzez właściwie rozwijanie kompetencji artystycznych, bo jednak ta matma jest tam na bieżąco używana.
Tak, tak. No, liczenie do 4, raz, czasem nawet 4. Do 7.
No ale też te wszystkie, no tak, różne tempa i tak dalej.
Tak.
Czasem sobie trzeba rzeczy przeliczyć.
Dokładnie, tak. Tak,
i,
tak.
A czasem i instant, że tak powiem.
Ale najpiękniejsze jest to, że można, a nie trzeba, nie? Bo są ludzie, którzy robią pewne rzeczy po prostu też naturalnie. Nawet takie połamane metrum, nie? Bo są ludzie, którzy wychodzą po prostu... wkuwają jako coś, co czują i na tyle, a nawet nie muszą tego liczyć. Nie?
No właśnie, to jest dobra kwestia, którą poruszasz. Też chciałem do tego wrócić. Czy każdy może się nauczyć? Czy jednak trzeba mieć jakieś predyspozycje? Jak to jest? Czy ta iskierka talentu jest potrzebna? Czy to jest jednak dostępne dla każdego?
Ja uważam,
tylko nie mówcie, że to jest kwestia odpowiedniej ilości pracy. Ja jestem sceptykiem, dlatego jestem ciekaw, jak to jest po waszych doświadczeniach.
Ja jestem zdania, że każdy jest się w stanie nauczyć, ale do jakiego stopnia to już jest właśnie indywidualna kwestia, no nie? I to niekoniecznie jest kwestia nauczyciela, no nie? Tylko właśnie ta indywidualna kwestia ucznia.
Czyli taki podstawowy zupełnie poziom jest osiągalny dla każdego.
Uważam, że tak, jak najbardziej.
Paweł?
Tak, no myślę, że każdego da się nauczyć. Właśnie pytanie, w jakim stopniu. No u nas w szkołach muzycznych jest...
Są ludzie, którzy nie czują rytmu, wiecie. No w sensie, którzy nie...
Ale można ich tego nauczyć.
Nie mówimy o właśnie jakichś połamanych rytmach, tylko...
Ale dokładnie, kiedy tego nie czujesz...
Rytmu wyklaskać.
Kiedy tego nie czujesz, to wtedy musisz liczyć.
No nie jest tak do końca.
Nie zgodziłbym się.
Natomiast...
Można liczyć w różnym tempie to każde uderzenie, no w sensie, wiesz.
Wydaje mi się, że każdego jest się w jakimś w stopniu w stanie nauczyć. Wiadomo, że niektórzy właśnie będą lepiej ogarniać kwestie rytmiczne, inni trochę mniej. No później wiadomo, że właśnie jakieś tam mogą wystąpić przeszkody, które będą uniemożliwiać po prostu dalszy rozwój. No u nas w szkołach muzycznych jest coś takiego na początku, co się no tak bardzo poważnie nazywa badaniem przydatności. Jeszcze przed przystąpieniem do szkoły muzycznej. Jest to po prostu zestaw właśnie takich ćwiczeń, które kandydat na tym badaniu przechodzi. Bardzo prostych, ale niekoniecznie, zależnie właśnie dla kogo. I my po tym badaniu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy są rokowania, że to dziecko będzie w stanie po prostu się uczyć, czy nie. Natomiast to też jest tak, że to nie jest zero-jedynkowe, bo często się zdarza tak, że ktoś na przykład na badaniu wypada super, a później jednak się okazuje, że wcale nie jest tak dobrze, ale też jest w drugą stronę, że badanie przechodzi tak w zasadzie gdzieś na granicy, a się jednak okazuje, że w takiej pracy właśnie z nauczycielem jeden na jeden pewne rzeczy nawet dosyć szybko udaje się wypracować, więc na pewno nie można powiedzieć od razu, że ktoś się nie nadaje i...
Nie przekreślamy. A tak. czy dziecko w takim razie trzeba przygotować do takiej rekrutacji do szkoły?
Tak. Każda szkoła prowadzi, jak prowadzi nabór, to też prowadzi akcję informacyjną, co właśnie, jakie umiejętności dziecko powinno mieć jeszcze przed przystąpieniem właśnie do tego badania. Są też prowadzone kursy, które właśnie pokazują, jak te ćwiczenia wykonać, także jest pełen pakiet jeszcze przed właśnie tym badaniem, z którego można skorzystać, dowiedzieć się co i jak i po prostu poćwiczyć, bo to też nie... Wiadomo, pewnie niektórzy przychodzą z marszu i tak to badanie przejdą, ale nie wszyscy, więc myślę, że warto się dowiedzieć i na to po prostu przygotować.
Jasne. Jak to jest z tym wyborem instrumentu? Jeszcze o tym porozmawiajmy. Czy to... Gitara jest pewnie takim dość popularnym wyborem, tak podejrzewam, że tutaj ikonografia popkultury pomaga. Z perkusją pewnie już jest troszkę trudniej, ale czy jest lepszy instrument na pierwszy instrument, czy są różne szkoły? Słyszałem na przykład, że dobrze jest, żeby ten instrument był taki przy ciele, żeby był bezpośredni, duży kontakt ciała z instrumentem, ale jakie są wasze na to spojrzenia? Czy to ma znaczenie, czy ważniejsza jest ta iskra, że dziecko na przykład chce bardzo gitarę, albo chce bardzo perkusję i że ta iskra. Chęć jest ważniejsza niż na przykład, nie wiem, no też często można spotkać się z taką opinią, że fortepian to nie jest dobry instrument na pierwszy instrument, że jest właśnie taki za bardzo zdystansowany od ciała, od fizyczności.
Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim ważne jest, żeby dziecko chciało grać na tym instrumencie, a nie żeby to był właśnie jakiś taki wybór z przymuszenia. Natomiast Oprócz tego też właśnie jest kwestia tych predyspozycji. Nie każdy do każdego instrumentu się niestety nadaje. Tu mówię pod kątem właśnie instrumentów smyczkowych, skrzypiec, wiolonczeli. No jednak, żeby grać na tych instrumentach, trzeba mieć dobry słuch. I właśnie te osoby, które przychodzą na to badanie przydatności i mają wysoką punktację z tych ćwiczeń właśnie słuchowych, no to faktycznie... jeśli chcą grać na tych instrumentach, to jak najbardziej będą mogły. Natomiast no, jeśli ktoś na przykład chce grać na skrzypcach, ale prawie bardzo słabo słyszy, no to niestety tutaj wtedy doradzamy inne instrumenty, na których też słuch jest ważny i można go, bo to też trzeba powiedzieć, że słuch można wytrenować. To nie jest tak, że się go ma albo się go nie ma. Można to wytrenować, natomiast no właśnie do pewnego stopnia, który nie pozwoli osiągnąć tego, żeby grać na skrzypcach, ale pozwoli, żeby osiągnąć grę na innym instrumencie, takim właśnie jak fortepian. Takim instrumencie, który po prostu nie wymaga od nas tego, żeby... wydobycie dźwięku nie wymaga korekty ustawienia czy to palca, czy ust w przypadku instrumentów dętych, nie? Mhm.
Czyli już takie stricte cielesne bariery, powiedzmy, że ktoś ma, nie wiem, za krótką rękę do tego, by objąć gryf.
Nie. Albo... Chodzi o to, klawisz, że nie słyszy, że jest za nisko albo za wysoko.
Mhm. Bo klawisz na pianinie mamy jeden konkretny dźwięk, no nie? A tutaj na skrzypcach drobne przesunięcie już nam ten dźwięk zmienia, no nie? Więc to już jest taka trochę wyższa szkoła jazdy w wydobyciu tego dźwięku, prawda? No,
dokładnie.
Czy jest taki moment, w którym to już jest za późno, żeby się uczyć instrumentu? Jak
zdecydowanie nie. Nie. Mój najstarszy uczeń ma 75 lat.
Wow.
I jest Belgiem i prowadzimy lekcje po angielsku.
I dopiero zaczyna?
Już gramy...
Ale jak przyszedł do ciebie, to zaczynał.
Kiedyś grał, 40 czy tam 30 lat wcześniej, tak do ogniska z kolegami, ale kompletnie to porzucił, miał gdzieś tą gitarę tam i teraz wraca. To jest takie troszeczkę na odwrót uczenie, bo to jest nie nauczanie, tylko przywracanie tej sprawności. Mega, mega, mega fajna sprawa.
Ale rodzice, którzy nas słuchają i chcieliby, też śmiało mogą jeszcze próbować.
Oczywiście. Nie ma, moim zdaniem nie ma grupy wiekowej, o ile oczywiście fizyczność na to pozwala.
Spróbujmy jeszcze się zmierzyć z jednym mitem, że nauczanie gry na instrumencie zabija kreatywność, że uczy, że wyucza techniki, wyucza repertuaru, ale nie uczy tworzenia.
I właśnie tutaj chciałem stanąć troszeczkę w opozycji do technik szkół publicznych, no nie? Właśnie w kwestii jak najbardziej, jeśli chodzi o te instrumenty, o których mówiliśmy, czy dęte, czy smyczkowe, to jest potrzebne to przejście tutaj, no nie? Jak się to nazywa?
Badanie
przydatności, no nie? I właśnie dzięki temu, że gitara może się obyć bez tego, mam inaczej to ujmę. Mam wielu uczniów, którzy są po szkołach muzycznych i ciężko w ogóle do nich dobrnąć z teorią, bo na sam dźwięk teoretycznego słowa już mają lekkie PTSD, no nie? Po szkole muzycznej troszeczkę, no nie? I jest część uczniów, na których tego typu nauczanie trochę nie działa, no nie? I tak mam wrażenie czasami, że trochę leczę ich z tego, no nie? Że nie ma... nie ma tych szufladek, prawda? Tylko po prostu działamy. Trochę zaginąłem w temacie.
Znaczy, myślę, że wszystko zależy od tego po prostu też, kto uczy tego przedmiotu teoretycznego.
Dokładnie, oczywiście.
W szkole, bo może być to tak jak w szkole zwykłej.
Dokładnie
może
tak.
Może być świetny nauczyciel, a może być beznadziejny na nauczycieli. Wszystko zależy od tego po prostu, kto na kogo trafi.
Dokładnie. Mhm. A jeśli chodzi o tą kreatywność, to właśnie idąc dalej z tym pomysłem tworzenia zespołów, jak się już nauczymy tych utworów, kilku coverów, zaczynamy tworzyć własne utwory. Polecam, piszcie swoje, przynosimy riff na próbę, załóżmy gitarowy i na jego bazie łączymy, dokładamy bas, dokładamy perkusję, przynoszą dzieciaki teksty i piszemy własne utwory, więc tutaj kompletna jakby opozycja do tego, że instrument to zabija. Oczywiście, jeżeli to jest takie stricte książkowe nauczanie, to tak, no nie? Ale właśnie staram się w moim nauczaniu, żeby to była jak najbardziej kreatywna forma pracy.
Paweł, rzeczywiście w opozycji? W szkole?
Znaczy, to tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko zależy od nauczyciela, bo u nas w szkołach też staramy się jak najbardziej tą kreatywność rozwijać. W jednej szkole od 2 lat jest taki konkurs, który się nazywa konkursem improwizacji, ale no nie jest to stricte improwizacja, tylko jednak dzieciaki piszą własne właśnie kompozycje, utwory i później je wykonują. Też nie jest to zawsze nauka tylko właśnie klasycznych utworów, ale też tworzymy zespoły, też dzieciaki grają na gitarach elektrycznych, na basie, właśnie na perkusji w rozumieniu zestawu perkusyjnego w zespołach, także to wszystko się dzieje, a oprócz tego jest też to właśnie nauczanie, nazwijmy to klasyczne, właśnie tych instrumentów w przypadku perkusji takich jak ksylofon, wibrafon, marimba, kotły czy innych jak skrzypce czy fortepian i do tego teorii, bo myślę, że tutaj też się ze mną zgodzisz, że dobrze jest jak muzyk wie co gra, a do tego potrzebna jest po prostu znajomość teorii. Niestety.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, tylko że moim jakby ja wychodzę z założenia, że stwarzam potrzebę nauczenia się tej teorii, no nie? Na przykład stwarzam jakiś problem logistyczny w graniu i dzięki któremu uczeń sam będzie chciał tę teorię pojąć i wtedy mu wytłumaczę, no nie? Oczywiście to nie chodzi o całą teorię, no nie? Tylko o takie bardziej skomplikowane aspekty tej teorii, które kiedy zaczynamy od niej, to też się zrobi nudne, no nie? Albo po prostu zbyt skomplikowane, no nie?
No to musi być sprzężone. To chyba w każdej dziedzinie tak jest, że teoria z praktyką musi iść w parze. Najlepiej równolegle, najlepiej w tym powiązaniu, żeby było widać, co z czego wynika. Jak się uczymy pisać, to też przechodząc do przedszkola na chwilę, to warto zobaczyć, że to pisanie pomaga na przykład się podpisać na przykład na swoim przedmiocie, zeszycie czy jakimś obiekcie, żeby pokazać ten cel, do którego to zmierza. Na koniec, bardzo krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Co jest dla was w tym nauczaniu? Bo poznaliśmy już, jak bardzo wielowymiarowa to jest praca. Największym wyzwaniem, tak dla was osobiście?
No, myślę, że zainteresowanie dziecka, no, nazwijmy to przedmiotem, bo wiadomo, u mnie jesteśmy w szkole. Właśnie tak, żeby chciało grać, żeby chciało się rozwijać, żeby chciało grać nie tylko...
Pobudzanie tej pasji.
Tak, pobudzanie pasji, kreatywności, żeby chciało grać nie tylko rzeczy, które mu się podobają, ale też właśnie te, które nie do końca mu się na początku może będą podobać, ale będą później
procentować
na przyszłość, w rozwoju.
Sebastian?
Kurczę, ciężko mi jakieś konkretne, duże wyzwanie wytoczyć teraz na tą chwilę.
To zostawmy to w takim razie. Moimi państwa gośćmi byli Sebastian Najder, bardzo dziękuję, gitarzysta, i Paweł Chmielewski, perkusista również.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.